Wikipedia. W budynku dawnej placówki dyplomatycznej mają obecnie swoją siedzibę siły GOC, jednostka specjalna w strukturze Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Miałem dokładnie 15 lat, jak 4 listopada 1979 roku studenci irańscy rozpoczęli okupację amerykańskiej ambasady w Teheranie. Rządził wtedy w Stanach Jimmy Carter, a jego głównym doradcą był Zbigniew Brzeziński. Od tamtego czasu zarówno te wydarzenia, jak i sam budynek ambasady amerykańskiej w Teheranie rozpalały moją wyobraźnię. I naraz trafiłem do budynku dawnej ambasady amerykańskiej, w której nie ma żadnych sił go. Dzień dobry. 12 lipca 2023 roku. Odpoczywamy. Jest lato. Musimy zebrać siły. Dlatego moje wakacyjne komentarze nie są przeładowane informacjami. Ponieważ tych informacji dostajecie Państwo z mediów bardzo dużo. Ja chciałbym Państwa zachęcić do tego, żebyście nabierali sił. Nabierali sił przed jesienią, dlatego że jesienią czekają nas bardzo ważne wybory. To będą wybory, które mogą zadecydować o tym, jakim torem pójdzie Polska. Jest więcej pytań niż odpowiedzi, więc trudno jest w gąszczu informacji odnaleźć właściwą ścieżkę. Ja także nie chcę Państwa naprowadzać na jakieś właściwe ścieżki, bo nawet sam jeszcze nie wiem, jaka jest właściwa. Ale chciałbym, żebyście Państwo na moment pośrodku wakacyjnego odpoczynku, pośrodku tego morza, pośrodku jezior, lasu, zastanowili się nad naszym krajem, nad Polską. Jak ona jest piękna, jak bardzo wiele jest w niej uroczych zakątków, miejsc, które warto zobaczyć, pokochać i chronić. Tak jak warto chronić Polskę i Polaków. Odpoczywamy i spotykam wielu z Was, rozmawiamy. Jest mi dobrze wśród Was, wśród Polaków. I być może jest to osobliwe zdanie i sam fakt, że to zdanie jest osobliwe, napełnia mnie pewnym smutkiem, bo wielu naszych celebrytów wyjeżdża za granicę i twierdzi, że nie używa języka polskiego, bo wstydzi się, że pochodzi z Polski. Nie słyszałem takich zdań od Francuzów, od Niemców, od Hiszpanów, od Włochów, a słyszałem od naszych celebrytów. A ja chcę Państwu powiedzieć, że jesteście sympatyczni, mili i pięknie wypoczywacie. I tego Wam życzę, żebyście złapali jak najwięcej siły przed trudnym czasem, bo ten rok jest trudny i to, co nadchodzi, jest trudne. Jesteśmy w ośrodku dziwnej, brudnej wojny. To wszystko razem nie skłania oczywiście do jakichś optymistycznych refleksji. Do optymistycznych refleksji nie skłoniła mnie także rocznica, która minęła dzień przed tym, jak nagrywam komentarz, 11 lipca. Rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu, 80. rocznica, która symbolicznie została uczczona przez premiera Mateusza Morawieckiego, byle jak zbitym krzyżem gdzieś postawionym w polu, gdzie zgromadziło się grono ludzi przypadkowych wokół premiera. Nie było przedstawicieli administracji ukraińskiej, nie było przedstawicieli rządu ukraińskiego. To wszystko bardzo mnie boli. Jeszcze bardziej bolały mnie wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy w czasie szczytu NATO w Wilnie. Wypowiedź prezydenta, z której wynikało, że on nie załatwia interesów Polski. on walczy w imię jakichś większych, tylko nie bardzo nam wiadomych celów. I to skłania mnie do refleksji, że chyba na ołtarzu zgody, pojednania, na ołtarzu współistnienia Polaków z innymi narodami każe się nam stawiać za dużo. Każe się nam stawiać zapomnienie o ludobójstwie na Wołyniu. Każe się nam stawiać ciągłe wspominanie o niegodziwościach nielicznych Polaków w czasie okupacji. Każe się nam zapominać o pięknych, bohaterskich kartach z naszej historii i bohaterskich ludziach, którzy na kartach tej historii się zapisali. To wszystko smutne, ale chciałbym, żebyście nie popadali w narowy nastrój, dlatego że to już koniec. I chciałbym was do tego przekonać. To już koniec biczowania się Polaków. To już koniec przepraszania za polskość. To już koniec przepraszania za to, że mamy własne interesy. Że my jako Polacy, jako państwo, mamy swoje interesy i chcemy je realizować. Wszyscy realizują własne interesy. Gdyby zapytać Francuza o to, jakie interesy ma realizować francuskie państwo, odpowie francuskie. Gdyby Emmanuela Macrona zapytać, jakie interesy załatwia, odpowie francuskie. Gdyby Scholza, kanclerza Niemiec, zapytać o to samo, odpowiedź byłaby podobna. Dlaczego zatem my mamy polityków, którzy mówią, nie, interes Polski nie jest najważniejszy, są ważniejsze interesy, globalne interesy, interesy wyimaginowane. Dość tego. Dość polityków, którzy ciągle nas chłoszczą. Dość celebrytów, którzy ciągle nas chłoszczą. Dość wreszcie intelektualistów, którzy zarabiają na tym, że chłoszczą Polskę i wymyślają. Dziś trzeba jasno mówić o Grosie, o Grabowskim, o pani Engelking, jako o ludziach, którzy są antypolscy. Ponieważ w interesie naszej wspólnoty, w interesie młodzieży, którą wychowujemy, jest to, by przekazywać to, co było w polskiej historii najpiękniejsze i to, co świadczy o tym, że istnienie Polski ma sens. To jest istotne. I o tym chciałem do państwa powiedzieć z tej słonecznej, pięknej plaży nadbałtyckiej. I chcę powiedzieć wam, że nie ma piękniejszych dni, jak dni spędzone nad polskim morzem, nad którym czasem jest słońce, czasem jest deszcz, ale to jest nasze morze. Tu jesteśmy, tu mamy prawo być, tu jesteśmy u siebie. I te paragony grozy, te wszystkie opowieści o Januszach, Grażynach, którzy się przewalają przez nadmorskie kurorty i są tacy ohydni i tak odstręczają naszych celebrytów, coraz bardziej mnie rażą. Rażą mnie zwłaszcza w tym roku, w roku 2023, w którym mam poczucie, że ponad 150 tysięcy zamordowanych bestialsko Polaków na Wołyniu ciągle nie ma swojej pamięci w dzisiejszej Polsce. Ciągle pomniejsza się ich tragedię w imię jakiejś dziwnej polityki. Jeżeli mamy się przyjaźnić z Ukraińcami, z Ukrainą, to musimy się przyjaźnić na gruncie prawdy i to jest banał oczywisty. A więc Ukraińcy muszą powiedzieć, tak, część naszego społeczeństwa jest winna ludobójstwu dokonanemu na Wołyniu. Dziś bijemy się za to w piersi i prosimy Polaków o wybaczenie. Tak powinna brzmieć deklaracja prezydenta Zełenskiego i wszystkich oficjeli ukraińskich. Tak powinny zatem iść również działania rządu ukraińskiego. Jeżeli chce przyjaźnić się z Polską, to nie będzie kultu Stepana Bandery. To nie będzie kultu Romana Szuchewycza, zbrodniarzy. Ukraińcy muszą zrozumieć, że ci ludzie byli zbrodniarzami. Dziś w czasie tej krwawej wojny z Rosją mają wielu współczesnych, wspaniałych bohaterów. Mają do czego nawiązywać. Mają wreszcie dziedzictwo historyczne i kulturowe, doświadczenie, przez które my przeszliśmy wiele razy, które może zbudować nowoczesny naród ukraiński. Ale nie może się to odbywać na zasadzie nie teraz, bo przyjdzie lepszy czas. nie teraz, bo to jest prorosyjskie. To są bałamutne tezy i nie wierzcie Państwo w to, ponieważ każdy dzień, każda chwila przekonuje o tym, że nigdy nie będzie lepszego czasu. Że nigdy nie będzie lepszej pory na to, żeby powiedzieć prawdę i żądać prawdy. Tylko dojrzałe, dumne i pewne siebie narody są w stanie powiedzieć: mieliśmy w naszych dziejach smutne przypadki zdrad, zaprzaństwa, kolaboracji, ale nie były to tak wielkie przypadki, jakie zdarzyły się innym narodom europejskim. I nie mieliśmy, tak jak Ukraińcy, masowej organizacji kolaborującej z faszystami, kolaborującej z nazistami, hitlerowskimi mordercami. O tym wszystkim należy ciągle głośno mówić i nie dać sobie wmówić, że to jest działanie prorosyjskie. Z Rosjanami mamy swoje rachunki krzywd i mówienie dziś o prawdzie w stosunkach z Ukrainą wcale tych rachunków nie zmienia. Nie zmienia to także faktu, że Ukraina dziś toczy heroiczną walkę o własne istnienie, o istnienie swojego narodu. To jest walka podwójna. To jest walka z najeźdźcą rosyjskim, ale także czeka ich walka o to, żeby większość majątku ukraińskiego, większość ukraińskiej ziemi, większość przemysłu pozostała w ukraińskich rękach. I to nie rękach oligarchów, którzy wypaczyli system tego państwa, tylko w rękach narodu ukraińskiego. My im w tym możemy pomagać. I to jest właśnie działanie na rzecz pojednania i zbliżenia naszych narodów. Tylko który z polityków uprawiających dziś na szczytach naszej władzy politykę jest w stanie dziś odważnie to powiedzieć? Bez bzdurnych haseł, bez populizmu, wprost, normalnie, po ludzku sformułować polski zakres interesów, sformułować polski zakres wykładu historii, historii zresztą prawdziwej, na którą ciągle są dowody. Wielokrotnie alarmowałem, i to jeszcze przed wojną ukraińską, o tym, że lasy w powiecie gorlickim są wydawane w tej chwili na podstawie dziwnych kwitów osobom z Ukrainy, że dzieją się różne dziwne rzeczy. Wielokrotnie alarmowałem też o działalności braci Rysicz na Podkarpaciu, którzy prowadzili domy publiczne, praktycznie nie niepokojeni przez policję. Na razie te wszystkie alarmy pozostały bez odzewu, ale myślę, że one się odkładają i że one w polskiej świadomości zawisną i będą ważne. To jest takie najważniejsze przesłanie, które chciałem Wam dziś powiedzieć w ten piękny, słoneczny i beztrosko wakacyjny dzień. Dziś także dowiedziałem się o dwóch smutnych bardzo rzeczach, o których muszę powiedzieć. Oto profesor Talar, który był bohaterem naszego świetnego reportażu zrealizowanego przez Piotra Zwiewkę, został ukarany przez Naczelną Izbę Lekarską rocznym zakazem wykonywania zawodu. Za co? Za to, że stanął na przekór dominującym tendencjom w środowisku lekarskim. Że stanął na przekór Big Farmie. Że ośmielił się wybudzać ludzi ze śmierci mózgowej. Pokazywaliśmy przykłady ludzi, którzy żyją, funkcjonują, ba, mają dzieci i rodziny, a przeszli stan śmierci mózgowej. I tylko dzięki temu człowiekowi dziś żyją. Tylko dzięki temu człowiekowi dziś mogą zaświadczyć. I za to wszystko spotkała profesora Talara kara rocznego zakazu wykonywania zawodu. Jest to jawna niesprawiedliwość. Nie chcę używać tutaj grubszych słów. I informacja z pola kultury. Dziś, 12 lipca, dowiedziałem się, że zmarł Milan Kundera. Świetny czeski pisarz. Zmarł w wieku 94 lat. Przyznam Państwu, że darzyłem go szczególnym, osobistym sentymentem. Nie tylko dlatego, że czytałem jego książki i że trafiały one do mnie, choć mieliśmy zupełnie inne ideowo poglądy. Był po prostu świetnym pisarzem. Ale przyznam się, że także bohater nieznośnej wielkości bytu, dr Tomasz, w pewnym okresie mojego życia odczuwałem go jako własne alter ego. Ci z Państwa, którzy czytali, to wiedzą, że to niezbyt chlubne, ale no cóż, należy mówić prawdę. Kiedyś bardzo mocno odnajdowałem w myśleniu doktora Tomasza w jego postępowaniu własne postępowanie i własne myśli. Dziś, będąc już w mocno poważnym wieku, patrzę na to zupełnie inaczej, ale ciągle z wielkim sentymentem spoglądam na tego czeskiego wielkiego pisarza, który właśnie od nas odszedł i stąd jest mi w pewien sposób przykro, tak jakbym odczuł osobistą stratę. Zawsze zresztą jest tak, że kiedy odchodzi mój ulubiony autor, mój ulubiony reżyser, czasem aktor, choć dużo rzadziej, to odczuwam jakiś uszczerbek własnego świata, jakiś efekt odchodzenia. Uświadamiam sobie, że i mnie to czeka i nas wszystkich. Więc cóż, niech Milanowi ziemia lekką będzie, niech Pan się nad nim w swoim miłosierdziu pochyli. A to tyle. Na koniec chciałem polecić Państwu kilka nowych książek z naszej księgarni. Za moment będą one pokazane. Wszystkie są wypróbowane i moim zdaniem dobre. Jeżeli Państwo nie macie czego czytać w czasie wakacyjnego odpoczynku, to zachęcam do tych pozycji. No i cóż, odpoczywajcie, bo czeka nas wielka próba i czeka nas wielka akcja podnoszenia głów na jesieni. Tak, mamy podnieść głowy. Nigdy nie powinniśmy mieć spuszczonych głów, a tej jesieni musimy je zadrzeć dużo wyżej. Zapytacie, no tak, ale na kogo głosować? Pewne rzeczy dzieją się. Pewne rzeczy zmieniają się w ciągu tygodnia, w ciągu dni. Ja mam nadzieję, że rośnie w tej chwili poważna propozycja dla polskich patriotów, zwykłych, normalnych ludzi, którzy są dobrze dla Polski. I lokuję tą pozycję, tą partię trochę na prawo od rządzących. Trochę na prawo od rządzących i trochę bardziej na prawo etycznie od tego, co robią nasi rządzący. Czasami zastanawiam się, czy dobrze robiłem, gdy mówiłem Państwu, żebyście popierali kandydaturę Andrzeja Dudy. Ale pamiętajcie, że było to w kontekście tego, że jego konkurentem był pan Rafał Trzaskowski. Dziś powiedziałbym ani Duda, ani Trzaskowski. Ktoś trzeci. Ale żeby ten ktoś trzeci się zjawił, to po wakacjach musicie wstać z kanap. Po wakacjach musimy się spotykać, musimy rozmawiać. Musi ten ferment przybrać wielką energię. I ja w nią wierzę. I wierzę, że jesteśmy w stanie bardzo wiele zdziałać. Nie dajcie sobie wmówić, że wszystkie karty są rozdane i nic nie możemy. Bardzo dużo możemy. I z tym Was zostawiam. Tak jak z szumem fal Bałtyku, tak jak z brzmieniem lasu, który mam przed oczami. Tak jak z tym wszystkim pięknym, co spotkacie w czasie wakacyjnych wędrówek. Bądźcie zdrowi. Zdrowia i wolności. Jesteśmy w Iranie, w wiosce Abianech. Przed chwilą przejeżdżaliśmy koło reaktora atomowego w Natanz. Mówiąc krótko, jesteśmy w Iranie. I jest to najbardziej niezwykła podróż, jaką od dawna odbywałem, ponieważ jesteśmy jedynymi turystami z Europy, którzy podróżują przez Iran, przez Teheran, przez Jazd, przez Isfahan, przez Kaszan, przez Kom. Niezwykłe doświadczenie. Doświadczenie harmonii, wielkiej kultury, imponującego sposobu bycia ludzi pomiędzy sobą, a jednocześnie doświadczenie dyktatury religijnej. Dwie twarze Iranu, ale trzeba tu dopiero przyjechać, żeby zrozumieć, jak działa zachodnia propaganda. Żeby zrozumieć, że turysta z Europy musi bardzo długo zanurzać się w Persję, żeby pojąć, jak tu się żyje, żeby nabrać szacunku do tego, jak chcą Persowie i inne narody, które tu zamieszkują, żyć. Świat nie może być wszędzie taki sam. Wtedy straci smak i straci sens. Nie pozwólmy zglobalizować świata. Właściwie powinniśmy mieć pragnienie, żeby ludzie wszędzie na świecie żyli tak, jak chcą. To jest największa nauka, jaką wynosimy z Iranu. To nagranie zobaczycie Państwo w komentarzu tygodnia, który będzie kilka dni później. Ale myślę, że takie doświadczenie czegoś niezwykłego, doświadczenie bycia w obszarze, w którym jest i pustynia, i kilkutysięczna kultura, i niezwykłej kultury ludzie, niezwykła tradycja, niezwykła poezja i literatura, to doświadczenie budzi pokorę. I dla współczesnego człowieka Zachodu jest to chyba najważniejsze doświadczenie. Do zobaczenia. Tu czas się zatrzymał. Spokój, cisza. Tak też można żyć. Tak żyją ludzie, którzy nie żyją doniesieniami giełd, polityki i zgiełku wielkich miast. Słychać tylko brzęczenie pszczół, ptaki, owady. Ludzie się pochowali, bo jest 50 stopni.